Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus mówił do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Ewangelii według świętego Mateusza Jezus przemawia po raz ostatni przed swoją misją cierpienia i śmierci w Jerozolimie. Przyjdzie do stolicy Dawidowej jako Mesjasz, ale nie przyjdzie w chwale ludzi. Przyjdzie w poniżeniu, obnażeniu, wyszydzeniu, w cierpieniu i umieraniu na haniebnym drzewie krzyża. W oczach ludzi będzie pozbawiony wszelkiej chwały. To będzie dla wielu znakiem, że nie jest prawdziwym Mesjaszem, nie jest synem Dawida, nie jest królem, na którego czekają w Jerozolimie, nie przejmie władzy, nie przepędzi okupantów rzymskich, nie wskrzesi państwa, nie będzie zasiadał na tronie i przyjmował na audiencji, jak król zwykł to robić. Przed tą ostateczną swoją misją na ziemi Jezus mówi o swoim przyjściu w chwale. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Jezus zapowiada królewskie przyjście, które będzie ostatecznym. Teraz przychodzi po raz pierwszy, kończąc swoją misję na ziemi, którą zlecił mu Ojciec. A gdy skończy się czas ziemskiej historii, przyjdzie w chwale widocznej dla wszystkich. A teraz tylko ci, którzy zostaną oświeceni przez Boga, mogą dojrzeć chwałę Jezusa w Jego cierpieniu, śmierci. Ci, którzy mają oczy przepełnione Bogiem, mogą dostrzec Króla w cierpieniu i śmierci. A gdy przyjdzie po raz ostateczny, po raz drugi ostateczny, wszyscy już zobaczą tę chwałę i wówczas dokona się ostateczny sąd. Każdy poniesie odpowiedzialność za swoje życie na tej ziemi. Obraz sądu ostatecznego tuż przed męką i śmiercią Jezusa jest przesłaniem, Jego testamentem w Ewangelii według świętego Mateusza o tym, jak żyć na tej ziemi w czasie, który każdemu człowiekowi jest dany przez Boga, przez tyle dni, ile Bóg mu daje, aby każdy mógł stanąć ostatecznie przed swoim Stwórcą i Panem, przed Stwórcą i Panem wszystkiego, co istnieje, i aby już żyć w pełni na wieki, na zawsze. To ostateczny obraz, który zostawia Jezus swoim uczniom, a oni przekazują go dalej. Jezus posługuje się tu obrazem znanym słuchaczom z codziennego życia. Wieczorem każdego dnia pasterz rozdzielał białe owce od czarnych kóz, aby obie grupy zwierząt wprowadzić osobno na nocny odpoczynek. Ten obraz służy Jezusowi do przedstawienia rozdziału, który nastąpi nie ze względu na arbitralny sąd Boga nad ludźmi, ale który następuje na podstawie ich życia. Gdy zgromadzą się wszystkie narody będą stały przed Bogiem i Jezusem Chrystusem jako jedna wspólnota, ale nie będą zjednoczeni ze sobą, bo historia ich życia będzie ich dzielić. I ujawni się to wówczas. Ujawnią się rzeczy ukryte, jak naprawdę ktoś prowadził swoje życie. Czy był w tym, co myślał, czynił, jak decydował, podobny do Boga? Czy chciał tego, czego chciał Bóg? Czy pragnął tego, czego pragnie Bóg? I wcielał to w życie, czy też nie? Król Jezus, Mesjasz, postawi po prawej owce, po lewej kozły, rozdzieli ludzi na podstawie ich życia. Oni sami będą świadkami tego, kim są. Wówczas ujawni się wszystko. To, co skutecznie często ludzie ukrywają przed sobą nawzajem, kim są naprawdę, jak naprawdę wygląda ich życie. Czy naprawdę byli podobni do Boga, czy tylko się takimi wydawali? A ci, którzy wydawali się być niepodobnymi do Boga, okażą się do Niego podobni. Ci, którzy będą podobni do Boga w swoim ostatecznym dniu, usłyszą: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Mowa króla Jezusa z Nazaretu, Jezusa Mesjasza, opiera się na tekstach, w których Bóg czynom dobra w stosunku do biednych nadaje wartość czynów w stosunku do Niego samego. Prorocy w wielu miejscach natchnionych pism głosili to orędzie Boga. Biedni Boga to pojęcie Starego Przymierza. Ludzie, którzy doświadczali krzywdy i niesprawiedliwości. Każdy, kto się za nimi ujmował, czynił coś, co w oczach Boga było czynem w stosunku do Niego samego. To, co Jezus mówi, jest powtórzeniem, potwierdzeniem ostatecznym mówienia Boga przez proroków o biednych Boga. A co jest nowością tej mowy, nowością Ewangelii w tym kontekście? To, że Jezus, królewski sędzia, utożsamia się dosłownie, a nie w przenośni, z potrzebującymi. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Jezus mówi tym, których błogosławi za taki sposób życia, tym, którzy są zdziwieni, bo przecież nie widzieli Jezusa głodnym, spragnionym, chorym, obcym w więzieniu. Kiedy? Jezus im wyjaśnia, utożsamiając się z tymi biednymi, ludźmi w potrzebie, to byłem ja. Chociaż go nie rozpoznawali, a jednak mu usługiwali. czcili Go. To prawdziwa pobożność, prawdziwa religijność, to spełnianie woli Boga. Prorocy przez wieki głosili Izraelowi tę prawdę. Bóg staje za ofiarami, nie za sprawcami. Bóg jest ich jedynym obrońcą, kiedy na ziemi nie znajdują nikogo, a ci, którzy ich biorą w obronę, którzy się nad nimi pochylają, nie wiedząc nawet o tym, pochylają się nad Bogiem, który stoi za nimi. A gdy Bóg stał się człowiekiem, utożsamił się całkowicie jako człowiek z tymi ludźmi. Ci, którzy tak żyli, dziwią się nie tylko z powodu tego, że wreszcie doceniono ich czyny, ale także z powodu tego, że w ten sposób okazali miłość Chrystusowi, a przecież okazywali miłość człowiekowi, którego spotkali i który ich poruszył. To poruszenie serca na widok cierpienia i potrzeby drugiego człowieka było poruszeniem serca Jezusa. Tak rzeczywiście odczuwali jak Jezus i stąd to Jego czcili w tych ludziach, pochylając się nad nimi w swojej miłości miłosiernej. Odpowiednio do tego tym zgromadzonym po lewej stronie zarzuca Jezus, że przez zaniechanie czynów miłości miłosiernej wobec potrzebujących nie okazali mu szacunku, mimo że tytułują go Panem. Ci po lewej, słysząc podobne słowo skierowane do siebie, ale w negatywie, nie uczyniliście tego, co dobre potrzebie tym moim braciom najmniejszym. Tegoście i mnie nie uczynili. Oni dziwią się, przecież nie widzieli Jezusa. To byli tylko ludzie i to życiowo przegrani. A jednak to z nimi utożsamia się Jezus i utożsamiał się zawsze, gdy chodził po tej ziemi i utożsamił się ostatecznie, gdy przyszedł w chwale, zamykając historię każdego człowieka i wszystkich ludzi. Jezus wymienia tu 6 dzieł miłości miłosiernej jako przykłady i spotyka się już taką miłość w natchnionych tekstach Starego Przymierza, Księdze Izajasza w 58 rozdziale w 7 wersecie. Wymieniana jest ta miłość miłosierna w tych czynach jako pobożność prawdziwa. To tekst o prawdziwej pobożności, którą Bóg chce widzieć w swoich ludziach, czyli chce widzieć ich podobieństwo do siebie, bo Bóg jest poruszony cierpieniem każdego człowieka. Wymóg miłości miłosiernej dotyczy wszystkich. Wszystkie narody są tu zgromadzone w tym obrazie, zarówno Izraelici, jak i nieIzraelici. Wymóg miłości miłosiernej dotyczy wszystkich, zarówno chrześcijan, tych, którzy są uczniami Chrystusa, świadomymi uczniami, jak i niechrześcijan. Wymowne jest przy tym, że błogosławieni Ojca nie wiedzieli, że ich dzieła miłości miłosiernej wobec potrzebujących ludzi będą im aż tak wynagrodzone. Tak jak Chrystus utożsamia się z każdym człowiekiem cierpiącym i potrzebującym wsparcia i ratunku, tak utożsami się z tymi, którzy im pomagali, którzy pochylali się z miłością miłosiernią nad nimi. Każdy taki czyn miłości ma sam z siebie, bez nawet intencji tego, kto to czyni, związek z Bogiem i z Jego Mesjaszem, związek z Jezusem. Niezależnie od tego, czy człowiek dokonujący takiego czynu miłości miłosiernej jest świadomie pobożny, czy też świadomie chrześcijański, to wielka nadzieja zjednoczenia ludzi w Chrystusie. Tak jednoczą się ludzie na tej ziemi w Chrystusie, niezależnie od tego, czy noszą imię Chrystusa świadomie, czy też Go nawet nie znają. Ale gdy tak postępują, stają się Chrystusowi. To prawdziwa jedność ludzkości. Jedność, która jest jednością Bożą w czynach miłości miłosiernej. kiedy spotka się dwóch ludzi na tej ziemi i obaj wykonują czyny miłosiernej miłości wobec ludzi, którzy potrzebują pomocy, są braćmi i siostrami, są pobożni i Chrystusowi. To przesłanie tej Ewangelii. Kryterium, którym posługuje się Jezus tutaj, osądzając życie ludzi, jest w Ewangelii wielokrotnie wyrażane. Nie wystarczają słowne deklaracje, bo ci potępieni w tej Ewangelii mówią: Panie, to nie wystarczy. Miarodajnym jest kierowanie się w życiu nauczaniem Jezusa i Jego sposobem życia. Wszystkich, którzy tak żyją jak Jezus, to znaczy poruszają się wśród ludzi pod wpływem miłości miłosiernej. Wszystkich, którzy postępują jak ten król, król miłości miłosiernej, są błogosławionymi Ojca, Jego Ojca, jak mówi Jezus, mojego Ojca. Zaprosić do wspólnoty pełni nieprzemijającego życia może Jezus jako król w chwale tych, którzy po królewsku, to znaczy w chwale miłości miłosiernej, przeszli swoje życie. Po królewsku, bo tak przeszedł po tej ziemi król Izraela i król świata, Syn Dawida, Mesjasz, Jezus Nazaretu, Jezus Chrystus. Aż taką nieocenioną wartość ma miłość miłosierna. Ona jednoczy wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy świadomie, czy nie, są Boży i Chrystusowi. Miłość miłosierna pochylająca się pastersko nad każdym potrzebującym pomocy. Ta druga scena, będąca negatywem pierwszej, bo cały czas do pierwszych, do tych, którzy żyli jak Jezus, mówi: Syn Człowieczy, pójdźcie, a tamtym mówi: idźcie precz ode mnie. Tym mówi o błogosławieństwie Boga, a tamtym mówi o przekleństwie. Tym mówi o królestwie Ojca, które mają posiąść, a tamtym mówi, że ich miejsce jest miejscem szatana, obszarem męki, oddalenia od Boga i Chrystusa. To stanie się rzeczywistością, gdy skończy się każdemu historia, gdy zatrzyma się czas w życiu każdego człowieka, stanie przed Jezusem, Synem Człowieczym, który będzie w chwale prześwietlać życie każdego. Akcent spoczywa tutaj w Ewangelii nie na informacji o tym, jak dokona się przyszły ostateczny sąd, ale na apelu, gorącym apelu Jezusa, aby w bieżącej historii swojego życia podejmować właściwe życiowe decyzje, co jest najważniejsze w obliczu ostatecznej perspektywy historii, ostatecznego przyjścia Syna Człowieczego w chwale. Najważniejsze jest żyć miłością miłosierną. Należy traktować poważnie nauczanie Jezusa na temat miłości miłosiernej. Nie jako dodatek, jako esencja, istota historii życia na tej ziemi. Ponieważ życie każdego człowieka bez wyjątku będzie osądzone na podstawie tego kryterium. I to w sposób ostateczny, nieodwołalny. Pójdą ci na wieczną karę, ostrzega Jezus. Sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Należy traktować poważnie nauczanie Jezusa na temat miłości miłosiernej. To nie dodatek, to istota naszego życia. Boski model władzy to model pasterski. Jezus jako król pokazał się królewskim w swoim życiu na tej ziemi jako pasterz. Bóg jest królem ludzi, to znaczy jest ich pasterzem i utożsamia się z nimi jako ich pasterz. Szczególnie doszło to do głosu na wygnaniu babilońskim w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa w głoszeniu Ezechiela, proroka. Kto ma pasterski stosunek do ludzi, czyli troszczy się o nich, uznaje tym samym Boga za króla, bo Bóg jest królem nad ludźmi tylko jako pasterz, nie jako dominator. Ten, kto ma pasterski stosunek do ludzi, oddaje Bogu cześć, czyli jest prawdziwie pobożny. Każdy, kto ma pasterski stosunek do ludzi, miłością miłosierną uznaje tym samym Jezusa, Mesjasza Bożego, Syna Bożego za króla i oddaje mu cześć. I tak wchodzi do nieprzemijającego życia z królem w chwale. To nasza nadzieja, nadzieja dla każdego człowieka na tej ziemi, niezależnie od tego, czy świadomie zobaczył Jezusa i uznał Go za Pana i Króla, czy też nieświadomie, żyjąc jak On, miłością miłosierną.